No dzień dobry wieczór. Ja nazywam się Adam Hertle. Mogliście już zapomnieć, bo dawno się nie widzieliśmy. Razem ze mną jest...
Adam Lange. Mnie widzieliście niedawno. To Adam się miga zawsze.
Na dokładkę Adama L. nam trochę dzisiaj zrywa, ale może jakoś damy radę.
Jak to
No, przycięło pana, przycięło. A mamy niezwykłą okazję się z wami przywitać, ponieważ powracamy do naszych cotygodniowych podcastów, do naszej cotygodniowej audycji i tradycji wywiadów z ciekawymi ludźmi z bezpieczeństwa. A o tym, z kim dzisiaj i o czym dzisiaj za moment, na początek małe ogłoszenia duszpasterskie, ponieważ wraca my, jak widzicie. Nie wiem dlaczego, przycięło mi. Było w jednej linijce, ale po konwersji już jest w dwóch. O, już wiem, czego zapomniałem. Stefan, dobrze, że jest u Adama, ten drugi. No dobrze, wracamy, ale najpierw kilka ogłoszeń. Po pierwsze ogłoszenie takie, że w środę jest trzecia część webinaru o Pegasusie. Jak ktoś już kupił część pierwszą i drugą, to zapraszam na żywo do części trzeciej. Jak ktoś nie kupił, to jeszcze można kupić. Wszystkie trzy będą, w sensie dwie już są do obejrzenia, trzecia będzie na żywo. z3spl/Pegasus. I uwaga, uwaga, ponieważ jest koniec września i jest okienko sprzedażowe. Właśnie zostało otwarte, dosłownie kilka minut temu, otwarte okienko Klubu Bezpiecznika, czyli takiego Netflixa z Adamem, z abonamentem na Adama i na wszystkie moje wykłady, a jest ich tam 86 w tej chwili i zaraz będzie już w środę 87. 116 godzin mojego gadania. Jak ktoś nie ma dosyć po obejrzeniu wszystkich naszych podcastów, to z3s.pl/klub. I tam jest mnie jeszcze więcej. Do końca września można, a potem już nie można. Także zapraszam serdecznie. z3spl/klub. I co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, że już wkrótce, bo już 26 listopada na Stadionie Narodowym Oh My Hack. To szósta edycja naszej konferencji. I będzie fajnie. Jak ktoś jeszcze nie ma biletu, to są dwie opcje. Albo można się zapisać do klubu, albo już dla klubowiczów pobrać sobie stamtąd rabat najlepszy. A drugi najlepszy, jaki w tej chwili jest, to ten. Zaufana 15. 15% rabatu na bileciki na Oh My Hack. 26 listopada. Będziemy wam jeszcze o tym pewnie nieraz przypominać. Ale do rzeczy, bo mijają już 3 minuty, a my jeszcze nie powiedzieliśmy, z kim dzisiaj się spotykamy i o czym będziemy rozmawiać, a naszym gościem jest dzisiaj Piotrek Bazydło. Dawać Piotrka.
Witam wszystkich. Dobry. Witam panów, dziękuję za zapowiedź. Tak więc nazywam się Piotr Bazydło. Obecnie pracuję jako Vulnerability Researcher w Zero Day Initiative. Zero Day Initiative, nie każdy wie, że właściwie jest zespołem w takiej dużej firmie jak Trend Micro. No i właściwie zajmuję się tam podatnościami, tak? Czyli analizuję podatności, które ludzie przesyłają do ZDI, do programu ZDI. Tak? To jest taki program, gdzie można przesyłać do nas podatności. Oraz sam szukam takich podatności, sam prowadzę własne badania. Ja specjalizuję się generalnie w językach wysokiego poziomu, czyli głównie Java i C#. Tak? To są takie moje dwa główne języki, przy których działam, ale czasami też zdarza się, że jakieś memory corruptiony i coś tam w niższym poziomie się podłubię, no ale jednak to moja specjalizacja nie jest.
Czyli jak ktoś cię zapyta, czym się zajmujesz, to zajmuje się podatnościami, to jest prosta odpowiedź.
Taka prosta podatność, prosta odpowiedź, podatności, tak? No, analiza podatności, szukanie jakichś nowych wektorów ataków, ciekawych technik eksploitacji, no wszystko, co się dookoła tego kręci właściwie.
Jeszcze dopytam, czy to jest tak, że ty sobie to wybrałeś, czy akurat dostałeś taki zakres obowiązków?
Nie, no to sobie wybrałem, tak? Przyszedł, pewnie później będziemy, myślę, jeszcze o tym rozmawiać, ale przyszedł. Ja takie vulnerability research, tak, czyli szukanie podatności, obrałem sobie jakieś takie małe hobby w pewnym momencie mojego życia i robiłem to po godzinach, a że cały czas po godzinach się nie da pracować, już jest się starszym i dzieci coraz starsze i tak dalej, no to stwierdziłem, że chciałbym zacząć pracować jako vulnerability researcher, tak? No i trafiłem do ZDI.
Czyli najpierw trzeba się zastanowić, co się chce w życiu robić, a potem zacząć to robić. No to jest recepta.
Tak. Tym bardziej, że no, to jest takie stanowisko i praca, której nie ma dużo i ciężko się na taką pracę załapać, żeby no, na etacie szukać podatności, tak sobie w ogólny sposób można powiedzieć, tak, jakimś tam, w czym się chce i tak dalej, no więc zazwyczaj trzeba mieć już coś udokumentowane i coś znalezione, żeby ktoś w ogóle myślał o tym, żeby cię przyjąć, więc...
No dobrze. Zrobić sobie portfolio.
Tak, no dokładnie, no bez tego raczej ciężko.
No dobra, to zanim przejdziemy do tego, do tych spytek wszystkich o tym, co, jak wygląda twój dzień pracy, jak trafiłeś i jak zostałeś researcherem, to wróćmy trochę jakby wehikułem czasu do przeszłości. I czy pamiętasz swój pierwszy raz, jak dotknąłeś klawiatury, pomacałeś i stwierdziłeś, tak, to jest to, co chcesz robić w życiu, albo nie wiem, dotknąłeś joysticka i stwierdziłeś, że pograsz sobie gierki i to jest właśnie ten komputer.
No więc dokładnie nie pamiętam pierwszego razu, ale mniej więcej kojarzę pierwsze styczności i myślę, że miałem około 4 lat pewnie. Miałem wujka informatyka, takiego, z którym tam się często spotykaliśmy, moja rodzina, i on po prostu u siebie w domu miał komputer, a to był początek lat, no to były lata 90, tak mniej więcej środek, więc to też nie było takie wtedy powszechne. No i oczywiście jak do niego przychodziłem, to z jego córką razem graliśmy w gierki, nie? No i to taka była pierwsza styczność. Jak dobrze pamiętam, to jakaś Windows 3, a chyba nawet przed tym, to ja już słabo pamiętam, no jestem może za młody, w cudzysłowie, ale chyba to nawet była to taka nakładka na DOSa, no nie, na ten cały file system, że takie niebieskie tło i tam się wybierało, co odpalasz i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wyglądało, no ale kodu żadnego nie czytałem, nic nie robiłem, tylko grałem w gry, więc tak to mniej więcej wyglądało.
Nie jeden słynny informatyk zaczynał od tego, no to dobry początek, jak widać. Także jeżeli dzisiaj wy tylko gracie i nic poważnego nie robicie, to wszystko jeszcze przed wami, można zażartować. No dobrze, Piotrze, ukończyłeś Politechnikę Warszawską i był to Wydział Elektroniki i tak dalej. Czy masz takie momenty w pracy, że sobie mówisz, no dobra, fajnie, że skończyłem tą uczelnię, faktycznie to jest coś, co mi się w tym momencie właśnie przydało, czy raczej patrzysz wstecz i mówisz, wszystko, co dzisiaj robię, jest wynikiem tego, czego nauczyłem się sam po tym, jak już wyszedłem ze studiów i w końcu miałem czas zająć się swoimi sprawami?
To jest właściwie dosyć skomplikowane pytanie. U mnie historia jest taka dosyć dziwna, cała ta moja ścieżka kariery i jak to przebiegało. Właściwie gdyby nie Elka, to bym pewnie nie robił tego, co robię, bo tam pewien zbieg okoliczności nastąpił. U mnie generalnie było tak, że Elka to były moje studia magisterskie, to znaczy na Wydziale Elektroniki, bo ja studiowałem automatykę i robotykę i zaczynałem na Wydziale Inżynierii Produkcji, a na magisterkę poszedłem na elektronikę, dlatego, bo spodobały mi się tematy sztucznej inteligencji. Wtedy to tam się mówiło o sieciach neuronowych, logiki rozmytej, algorytmy ewolucyjne i tak dalej, w jakimś sterowaniu, modelowaniu. I ja dlatego poszedłem na Wydział Elektroniki właśnie, bo tam to robili i tam tego uczyli na magisterce. I tak się jakoś ciekawie złożyło. I te studia magisterskie były bardzo fajne, ja sobie chwaliłem, ja się tam naprawdę dużo rzeczy nauczyłem. Jeśli chodzi o same studia, no to one mi dały jakąś podstawę, no bo mimo, że ja studiowałem automatykę i robotykę, jest taka interdyscyplinarna, więc tam było i trochę programowania, i trochę było o sieciach, trochę tam mechaniki, no wszystkiego po trochu. Jak przyszło do tego, że zaczynałem dłubać coś w bezpieczeństwie, no to nie było tak, że zaczynałem od zera, tylko trochę wiedziałem o sieciach, trochę wiedziałem o programowaniu. Nie był to jakiś wysoki poziom, ale wystarczający, żeby można było to samemu jakoś kontynuować i w tym dłubać. No a z Elko też jest taka u mnie historia, że właściwie dzięki profesor Ewie Niewiadomskiej-Szynkiewicz, która pracowała i w NASK-u i wykładała na Elce, no to do tego NASK-u ostatecznie trafiłem. Tak trochę przez przypadek i od tego się właściwie zaczęło. Więc bez tego by nie poszło raczej.
No dobra, ale zacząłeś interesować się security już trochę wcześniej, czy po prostu zostałeś wyłowiony jako osoba, która powiedzmy rokuje na to cyber security i dlatego NASK był tobą zainteresowany? W ogóle jak to się stało, że zacząłeś się interesować tym cyberem?
No właśnie tutaj było dużo przypadków, bo ja właściwie do NASK-u trafiłem do zespołu zajmującym się bezpieczeństwem. To był zespół Adama Kozakiewicza i podzespół Krzyśka Lasoty. I to wyglądało tak, że ja tam trafiłem jako osoba, która robiła do jednego z projektów algorytm planowania ścieżek robotów. No bo tam był projekt mniej więcej polegający na tym, że jakieś ataki bezprzewodowe i tak dalej, roboty jeździły, miały wykrywać te ataki i tak dalej. Więc ja się miałem zajmować tym. Ale jak tam sobie posiedziałem, popatrzyłem, co ludzie robią, posłuchałem, to mi się zaczęło podobać po prostu. No nie? Zaczęło mi się podobać, stwierdziłem, że to jest dosyć interesujące i w ten sposób nastąpiło to przejście z automatyki, sterowania tych algorytmów ewolucyjnych, którymi się wtedy zajmowałem, właśnie do bezpieczeństwa. No i tak się to potoczyło właśnie w ten sposób, więc to takie no, nietypowe przejście zadziałało w moim przypadku. I jestem szczęśliwy, że tak się stało, no bo to tutaj lubiłem to, co robiłem, ale to lubię jednak bardziej, więc...
No dobra, ale jeszcze pół kroku wstecz. Nie każdy student dostał propozycję pracy w NASK-u. Jak to się stało?
Znaczy tutaj myślę, że raz, że lubiłem zajmować się tymi algorytmami ewolucyjnymi i tam różnymi tematami z tym związanymi, więc spędzałem trochę nad tym czasu i tam jakieś parę rzeczy udało się zrobić. Do tego ja też pracowałem wcześniej, w trakcie studiów, na pół etatu, też w takim przemysłowo-naukowym instytucie zajmującym się automatyką. PIAP się nazywa ten instytut. No i ja już tam miałem powiedzmy jakieś w cudzysłowie osiągnięcia naukowe, typu wystąpienia na konferencjach, jakieś... te papiery naukowe, tak, artykuły naukowe i to tak też zaowocowało, no bo NASK też to robił, oni też publikują, też występują na konferencjach, więc ja byłem zainteresowany tym tematem, chciałem to robić, do tego miałem jakieś już powiedzmy doświadczenie z tym publikowaniem naukowym, no i myślę, że to mogło jakoś tak zaważyć, że po prostu takie połączenie no nie, tych dwóch rzeczy, jakieś doświadczenie i chęci do robienia tych algorytmów. Wtedy.
Jeżeli chcesz pracować w instytucji naukowej, dobrze być chociaż trochę naukowcem. To...
No tak, to się przydaje. No tym bardziej, że ten zespół cyberbezpieczeństwa to był w pionie naukowym, tak? No, czyli pion, który się skupia na tym, żeby jakoś no, publikować te swoje prace i robić te projekty naukowe. To wszystko ze sobą tam się jakoś spina. Przynajmniej spinało, no, nie wiem jak jest teraz.
Twoja kariera, trochę prześledziliśmy na przełomie... lat. Nawet mieliśmy okazję pracować ze sobą przez bodajże półtorej roku w jednej firmie, bo wszyscy doskonale wiemy, że każdy bezpiecznik w Polsce ociera się o Standard Chartered w pewnym momencie. Piotrek też się otarł o Standard Chartered. Powiedz mi, bo nie będziemy teraz przechodzić przez całą twoją karierę, ale czy są takie miejsca, które cię ukształtowały, które cię popchnęły do tego, kim jesteś teraz i co robisz teraz?
No to ja myślę, że to będą dwa miejsca i to właśnie taki z początków mojej kariery, bo to zawsze jakieś takie kształtowanie i tym podobne rzeczy wydaje mi się, że dzieją się wtedy, jakieś zmieniające się światopoglądy i podejście. Pierwszym to będzie właśnie NASK, tak? No bo tam zaczynałem i tam z Krzyśkiem Lasotą różne ciekawe projekty robiliśmy, tam nauczyłem się wszystkiego tak naprawdę no, od tego poziomu podstawowego no, do jakiegoś tam trochę wyższego. Tak? Siedziałem bardzo dużo w protokołach sieciowych, pisałem jakieś takie prototypowe rozwiązania, które tam ten ruch analizowały, no, tam jakieś różne prace z takim śledzeniem ruchu botnetowego i tak dalej, więc w NASK-u nauczyłem się bardzo dużo i takich no, wszelkich podstaw i wszystkiego, żeby dalej tą pracę jakoś kontynuować, to wszystko w NASK-u. Tak? I tutaj to były dla mnie bardzo dobre warunki, tam, żeby się tego wszystkiego uczyć i zaczynać, to na pewno. I było tak, że jeszcze jak pracowałem w NASK-u, pracowałem w tym pionie naukowym i robiłem właśnie takie bardziej defensywne rzeczy, to na pewnym etapie zacząłem się interesować pentestami, tak? Bo stwierdziłem, że to też jest ciekawe, po godzinach sobie zacząłem w tym dłubać i skończyło się na tym, że tam zrobiłem jakieś certyfikaty, coś tam porobiłem i wewnątrz NASK-u przeszedłem do zespołu pentestów, tak? Czyli przeszedłem z tych zespołów bardziej defensywnych do tych zespołów, które robią pentesty. A potem stamtąd trafiłem do STM-u. I STM, wtedy to był STM Solutions, teraz chyba STM Cyber się nazywa. I STM był drugim miejscem, który bardzo wpłynął, bo tam bardzo dużo się nauczyłem odnośnie pentestów, tak? I tam dużo takich pierwszych kroków stawiałem, dużo się rozwinąłem. Było tam, był bardzo dobry zespół, dużo ludzi, którzy naprawdę byli w tym mocni i można było się poduczyć, można było podyskutować, też warunki było do tego świetne. A do tego mam taką anegdotę a propos znajdowania CV, to nawet niedawno wspominałem żonie swojej, że przedtem, zanim trafiłem do STM-u, to miałem takie wyobrażenie, bo też znałem takich ludzi, tak, w takim środowisku byłem, gdzie się twierdziło, że zdobycie CV na przykład, tak, znalezienie podatności na jakiś taki produkt używany globalnie, no to jest rzecz niemożliwa, tak? No, że nawet nie próbuj, nawet tego nie rób, bez sensu, to tam się mało komu udaje, nie ma co. No i takie, wiecie, no to coś takiego wsiada do głowy. A przychodzę do STM-u, jest mój pierwszy dzień, i siedzi sobie jakiś koleś, Przemek Kowalski, i pytam się go, no to co tam robisz? No jakiś pentest, jak poszło? No średnio, ale jakieś CV wpadło. Ja tak mówię, co? CV? Przecież to CV zdobyć to już jest kosmos. No nie, tutaj prawie każdy ma. No to jak ktoś robi pentesty, to znajduje tam od czasu do czasu jakieś CV. I to było coś, co od razu mi trochę otworzyło umysł też na to, że to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że to jest coś niesamowicie trudnego i nieosiągalnego, tylko tak naprawdę każdy to może robić, tylko no trzeba zainwestować w to trochę czasu, troszkę szczęścia, trochę czasu i może to się udać. Więc naski STM tutaj właśnie z tych względów. No nie? To
ja naprawdę taki epilog chciałem do tej historii o tym CVE. To było 4 lata temu, tak? Jak o tym usłyszałeś mniej więcej?
4 lata temu, no może trochę więcej, może 4. No
to powiedzmy, że 4,5.
Tak.
A ile masz tych CV dzisiaj?
Pytałeś przed. Nie liczyłem dokładnie, myślę, że około 200. Coś około 200.
No, tak. No. Czyli nigdy nie jest za późno.
Wszystkim opowiadasz, że się nie da, żeby nie próbowali, bo to CV to tak ciężko zdobyć.
Nie. To nieprawda. Jeszcze oczywiście to CV nierówne, tak? I to jest też ważny temat, prawda? No bo to zależy, na co się te CV znajduje, jakie produkty, jakie rodzaje podatności i tak dalej. No ale każdy jest w jakiś sposób wartościowy i ja mam takie, które są lepsze i gorsze, tak? No to oczywiście, tak? Szczególnie na początkach to no, produkty może takie, które się uznaje za trochę łatwiejsze, te podatności też nie takie jakieś mocne, ale od wszystkiego trzeba zacząć i nawet jak już jesteś, ludzie są zaawansowanymi researcherami i nie zawsze znajdują jakieś super CV, tak? Więc to po prostu trzeba mieć otwartą głowę, mieć chęci, dłubać i zawsze się wydłubie. Ja tak uważam.
To jeszcze do tej kariery chciałem na moment wrócić. Tego pytania nie znasz, ale mi się nasunęło. Pracowałeś w NASK-u od tej strony naukowej. NASK ma też bardzo fajny zespół, taki bardzo mocno cyberbezpiecznikowy, który nazywa się CERT Polska. A nie kusiło cię jakoś tak, żeby tam spróbować sił? Od razu z NASK-u przeskoczyłeś do STM-u, mogłeś jeszcze po drodze zaliczyć CERT. Czy był jakiś powód szczególny, dla którego tam nie trafiłeś po drodze?
Znaczy, wtedy jak ja pracowałem, teraz słyszałem, że coś się trochę zmieniło, ale jak ja pracowałem, to w CERT-cie nie było takiego zespołu stricte jakiegoś pentestowego, tak? Czyli w CERT-cie nikt wtedy w pentestów nie robił, nie szukali podatności tak w jakiś na zlecenie i tak dalej. A ja, moim takim planem było iść gdzieś, gdzie te pentesty będą cały czas robione, po prostu non-stop, żeby nie tracić czasu, tak? Żeby nie było sytuacji, w której na przykład 2 tygodnie tego nie robię, no bo ja się chciałem mocno w tym kierunku rozwijać, a żeby się mocno w tym rozwijać, no to po prostu trzeba to robić, tak? I to dlatego od razu był taki przeskok, no bo w STM-ie te pentesty robiło się cały czas. Tak, no to jakieś tam tak, badania rynku robiłem, no i po prostu tam się wchodzisz i robisz, no więc.
Czyli znowu wracamy do tego, najpierw zastanów się, co chcesz robić, a potem zacznij to robić i widać, że wdrażasz te zasady bardzo skutecznie, krok po kroku. A wdrażając i jakby zmieniając to, co chcesz robić, dotarłeś do ZDI. Nie każdy wie, czym jest ZDI, więc gdybyś mógł nam jako już doświadczony pracownik kilka słów powiedzieć, skąd się to wzięło, czym się zajmuje i jak to w ogóle działa. Mhm. I z czego żyje, bo znajdujecie podatności i rozdajecie je firmom, w których się znaleźliście, jeszcze płacicie pracownikom. Nie? Opowiedz nam trochę o tym magicznym zjawisku.
Znaczy to zjawisko jest proste, tak? No ZD jest częścią Trend Micro, tak? No więc wszystko tak naprawdę jest Trend Micro. No, Trend Micro jest vendorem dostarczającym produkty bezpieczeństwa, tak? Więc z tego są pieniądze właściwie. No nie? Więc tutaj jest proste. Bo dużo ludzi tego nie wie, tak? Myślą, że Zero Day Initiative to jest taki jakby osobny byt, który funkcjonuje z boku, tak? A to jest część firmy. Przed Trend Micro to było HP, tak? Było HP, potem było Trend Micro, bo Trend Micro wykupiło całego takiego jakby tipping pointa, tam można powiedzieć szereg zespołów, tak, łącznie z Zero Day Initiative. Ale tak, jako że nie każdy wie, to może zacząłem od drugiej strony, odpowiadając od końca. A ZDI to jest coś, co po angielsku nazywamy Vendor Agnostic Bug Bounty Program, czyli niezależnie od vendora, jaki to jest vendor, jaki to jest producent oprogramowania, można do nas wysyłać podatności. My te podatności analizujemy, dajemy jakieś oferty za nie, tak? Czyli można powiedzieć, kupujemy prawa do tej podatności i jak to działa. Generalnie jak ktoś jest zainteresowany, to na ZeroDayInitiative.com jest opisany cały proces, tak? Od początku do końca jak to działa, ja postaram się skrócić. My nie sprzedajemy tych podatności dalej, ani nic takiego nie robimy. ZDI w ogóle powstało prawie 20 lat temu jako inicjatywa, która miała zachęcać ludzi, bo to były te czasy, kiedy za zgłaszanie podatności dostawało się pozwy i tego typu rzeczy, tak? Więc to od tego się zaczynało. Polega cała idea na tym, że my cały czas ludzi zachęcamy do tego, żeby te podatności wysyłali, tak, do vendorów zgłaszali, no nie sprzedawali gdzieś tam na boku albo nie zakopywali w ogródku, no bo chodzi o to, żeby to wszystko było bezpieczniejsze, tak? Płacimy tym ludziom za ich wysiłki, a ten ich research i te ich podatności, co się z nimi dzieje, właściwie to są dwie rzeczy. Kiedy ktoś nam wysyła podatność, my ją przeanalizujemy, no są to produkty, które są dla nas interesujące, a interesujące to są produkty dla nas, których używają nasi klienci albo są po prostu używane globalnie, znane, tak? I to jest bardzo dużo rzesza produktów z różnych kategorii. Ktoś do nas taką podatność wysyła, my analizujemy, mówimy, czy ta podatność rzeczywiście istnieje, czy ona wchodzi, czy ona działa, czy POC działa i tak dalej. Jeśli tak, wystawiamy ofertę, ktoś ją akceptuje i w tym momencie, jak ona jest oferta przez researchera akceptowana, tak, czyli sprzedaje te prawa ZDI do tej podatności, to się dzieją dwie rzeczy, właściwie równolegle praktycznie. Pierwsza, nasz zespół w Trend Micro od pisania filtrów, tak, do produktów, implementuje filtry do tej podatności do naszych produktów, czyli nasi klienci, klienci Trend Micro są już chronieni przed tą podatnością, tak, przed tym zero dayem i w tym samym momencie to idzie też do vendora, tak, czyli my nie sprzedajemy tych podatności dalej, nic takiego nie robimy, my nie jesteśmy brokerami, tu jest wszystko, że tak powiem, na czysto. Podatność od razu trafia do vendora i wszystko jest u nas na stronie dokumentowane, tak? Czyli jak się wejdzie na stronę Zero Day Initiative, to mamy taką zakładkę Advisories i mamy na przykład Upcoming, czyli to jest to, co zostało wysłane do vendora, jest napisane kiedy, jaki vendor, jaki CVSS, kiedy spodziewamy się patcha i my cały ten proces koordynujemy. Ja ze swojego doświadczenia, bo zanim pracowałem w ZDI, to sam wysyłałem podatności do ZDI. Bardzo dobre w tym jest to, że researcher nie musi się kopać z vendorem, jak to często jest, czyli tak z dostawcą do programowania, tylko ZDI to po prostu robi, tak? To też rozmawialiśmy przedtem, vendorzy czasami nie chcą nadawać CVE za podatność, ZDI jest CNA, czyli sami możemy nadawać te CVE, więc no wszystko robimy tak, żeby no było czysto, tak? Na papierze to znaczy, żeby ludzie, świat wiedział o tym, że ta podatność istnieje, żeby nikt nie próbował tej podatności zakopywać i tak dalej. Więc może trochę chaotycznie, bo to nie jest takie bardziej może marketingowe, to nie moja rola zazwyczaj, ale no mam nadzieję, że mniej więcej to nakreśliłem, jak to wygląda, tak? Jak ktoś jest też zainteresowany, to na stronie, tak jak mówię, jest to wszystko dobrze opisane.
O twoich zadaniach w ZDI już trochę opowiedziałeś, że weryfikujesz to, co ludzie zgłaszają, ale też sam robisz research. I teraz pytanie następne, jakie mamy, to jak się zabierać do takiego researchu? Jaka jest twoja praktyka? Jak wybierasz cele? Czy te cele są narzucone z kolei przez firmę? Nie wiem, dzisiaj badamy to, a to i wszyscy się na produkt rzucają. No i przede wszystkim, jakich narzędzi używasz? Bo to też jest interesujące pewnie dla naszych słuchaczy, jakich narzędzi należy używać?
To też złożone i skomplikowane pytanie, bo właściwie na każde z tych pytań odpowiedź jest bardzo złożona i zazwyczaj mógłbym odpowiedzieć, to zależy, ale będę starał się to jakoś rozwijać. więc zaczynaliśmy chyba od tego, jak się zabierać i jaki produkt wybierać, tak? No to ten, jaki produkt wybierać, to jest taka zawsze rzecz, która wszystkich zastanawia. Nikt nie wie, co wybierać, tak? Dopóki jakieś tam zainteresowania się nie ukształtują. Więc zanim ja zacząłem pracować w ZDI, to po prostu polegało to trochę na tym, że robiłem na przykład pentest gdzieś i widziałem jakiś produkt, robiąc pentest. I mówię, o, ten produkt jest ciekawy, no bo ma dużo różnych ciekawych funkcjonalności, jest potężny, widzę, korzysta dużo firm i jak robiłem swój jakiś taki research w domu po godzinach, no to to tak decydowało, tak? I w ten sposób na przykład trafiłem na SolarWindsa. Zobaczyłem potężny produkt, bardzo duże możliwości, duży impact, tak? To czyli jak zaorasz SolarWindsa, no to nagle się okazuje, że masz dostęp na przykład do wszystkich urządzeń sieciowych w firmie, więc jest to dosyć ciekawy produkt do researchu, a do tego taki nos, że widzisz, że tam dużo dziwnych rzeczy się dzieje, tak, i podejrzanych, że jest, są jakieś punkty zaczepienia na pierwszy rzut oka, że jest wokół czego się kręcić i co researchować, co badać, tak. Natomiast jeśli chodzi teraz, jak pracuję w ZDI, no to ZDI dobrą rzeczą bycia w ZDI researcherem jest to, że ZDI w ogóle nie narzuca, tak? Mój szef nie mówi mi, że masz researchować to i to, tylko jest pełna dowolność. Właściwie wiadomo, że najlepiej jest badać to, co mają klienci Trend Micro używają, tak? No bo to jest taki zawsze plus, no bo szukamy podatności i od razu jest wartość, tak? No klienci są chronieni i generalnie jako, że mam dużo klientów i raczej w ZDI researcherzy patrzą na rzeczy, które są globalnie używane i często, no to z tym raczej nie ma problemów i nie ma tak raczej u nas, że ktoś by badał coś, co nie jest interesujące, tak? Więc jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś komuś z ZDI powiedział, że nie badaj tego na przykład, nie? Więc można powiedzieć, że jest pełna dowolność. W tym kręgu zainteresowań, co się każdy u nas porusza, to badamy, co chcemy, ile chcemy, jak chcemy, sami decydujemy, kiedy zaczynamy, kiedy kończymy, więc jest to bardzo komfortowe. To dużo ludzi mnie właśnie o to pyta i się dziwią, ale no to tutaj mamy pełną dowolność, bo połowa mojej pracy mniej więcej to jest analizowanie tego, co przychodzi, tak, z zewnątrz, czyli co researcherzy zewnętrznie wysyłają, a w momencie, kiedy to obrobisz, no to no już masz tą dowolność, tak, no bo wykonałeś tą główną pracę, a teraz po prostu można badać, szukać swoich podatności i wszyscy są szczęśliwi, no bo czasami się znajduje podatności, no i mamy filtry na podatności, a czasami w trakcie badań znajdujesz jakieś, nie wiem, nowe wektory ataku, które można globalnie filtrować na przestrzeni różnych produktów, jak ja robiłem na przykład research deserializacyjny i tam znajdowałem jakieś nowe gadżety deserializacyjne w dotnecie, no to wtedy taki filtr trafia też do nas, do produktu i jakby się okazało, że ktoś by tego gadżetu używał w innym produkcie, no to taka próba eksploitacji może być wyłapana, tak? Kolejną rzeczą było, jak się zabierać za research, i to jest kolejne ciężkie pytanie, bo znaczy jak obecnie to się zmienia w czasie, bo nowe jakieś swoje techniki i taktyki wypracowuję, wiadomo, i jakieś podejście się zmienia, ale dzisiaj ja swój research dzielę na dwie kategorie. Jeden to jest taki główny mój research, czyli to takie moje podstawowe cele obrane, które są zazwyczaj no już raczej ciężkie i to są researche długoterminowe, gdzie się spodziewam, że mogę przy czymś siedzieć rok z przerwami na przykład i może coś znajdę, może nie. I to działa na takiej zasadzie. No to tak jak było na przykład z Exchange'em i SharePointem, no bo to są już raczej takie produkty z kategorii cięższych. A drugi research, druga kategoria researchu to takie projekty drugoplanowe odmóżdżacze, tak? No w momencie, kiedy ci masz już dosyć pierwszego, to znana taktyka generalnie jest wśród researcherów, jak się porozmawia. Kiedy masz już dosyć tego pierwszego, już jest ciężko, musisz odpocząć, to bierzesz sobie na przykład jakiś drugi cel, często prostszy na przykład, gdzie te podatności znajdować łatwiej, żeby po prostu się te, no, trochę przy tym odmurzyć. I w momencie, kiedy podchodzę do tych produktów głównych, no to wtedy zakładam, że będę siedział przy tym długo i to jest robione, że tak powiem, bardzo mocno od podstaw. To znaczy jest mapowanie całej przestrzeni ataków, rozglądam się, w ogóle zapoznaję się z produktem, na jakiej podstawie działa, do czego służy, gdzie co instaluje, z czego korzysta, z jakich rejestrów, do czego, co tam zapisuje, potem jaka jest przestrzeń ataku, tak, czyli na jakich portach słucha, potem na poszczególnym porcie, no jeśli to jest web, no to patrzysz, czy tam są jakieś API, co tam jest, na jakich endpointach, jak to sobie mapować w kodzie, jak oni takie API definiują w kodzie, po prostu no spędzasz sporo czasu, ja spędzam sporo wtedy czasu na tym, no żeby ten produkt od A do Z rozgryźć, tak? Żeby być pewnym tego, że jakieś przestrzenie ataków, wektory ataków mi nie uciekają, zawsze coś ucieknie, bo w takich dużych produktach, tak? No bo są czasami jakieś wektory ataku, które się nie spodziewamy, nawet że są wektorami ataku i coś ciekawego można robić, tak? I wtedy sobie można patrzeć na kolejne porty, usługi, które słuchają i je w ten sposób rozgryzać. No a potem to już się robi taki temat dosyć bardziej skomplikowany, bo można szukać jakichś takich tak zwanych quick winów, to się mówi long hanging fruits, czyli że mieć jakieś zautomatyzowane własne skrypty, które szukają jakichś prostych podatności na tych przestrzeniach ataków. Przy ciężkich celach dzisiaj to się już nie zdarza, tak? To raczej tego się nie znajduje. Więc wtedy bardziej już jest, u mnie to wygląda w ten sposób, że szukam sobie jakichś punktów zaczepienia. To znaczy ja już trochę tamtego codebase'u pooglądałem, patrzyłem, jakie są funkcjonalności, no i w momencie, kiedy robiło się kilka lat pentesty, kilka lat research, to już czuję się czasami nosem, że niektóre funkcjonalności są bardziej ciekawe od innych, tak? Czyli nie wiem, jakaś customowa deserializacja, jakieś reflectiony, jakoś bardzo dużo jest operacji robionych na plikach i tak dalej, no i wtedy po prostu zaczepiasz się, no i czytasz ten kod i szukasz dziury w całym, tak? No bo w przypadku tych głównych celów, które teraz ja mam jakieś obrane, no to tam bardzo małe detale decydują o tym, czy coś jest podatne, czy nie, i no trzeba szukać głęboko i dokładnie, i to trwa, tak? A w przypadku tej drugiej kategorii, czyli tych odmóż rzeczy, ja sobie czasami postanowię, że spędzę nad czymś 5 dni. I wtedy, jak gdybym chciał robić taką dokładną analizę tego całego attack surface i tak dalej, no to minęłoby 5 dni, ja może bym tą analizę zrobił, może nie. No, w 5 dni bym zrobił pewnie, jak produkt nie jest jakiś mocno duży. I nagle się okazuje, że nic nie znalazłem i nic nie zrobiłem, więc tam jest takie bardziej podejście na żywioł, czyli od razu przechodzisz do tej fazy, gdzie się rozglądasz za ciekawymi punktami zaczepienia i jakimiś takimi szybkimi wygranymi, tak? Czyli rzeczami, jakieś schematy, które wiesz, że są podatne i wendorzy często się mylą w jakichś miejscach i wokół tego się kręcisz i po prostu od razu idziesz do tego punktu zaczepienia, szukasz tam podatności. Czasami się zdarza, że przy takim drugoplanowym produkcie znajdę coś, co jest bardzo interesujące z takiego punktu edukacyjnego, to znaczy coś mi się tam spodoba, i stwierdzę, że ja nigdy czegoś takiego nie widziałem i mogę zostać na dłużej, no bo po prostu jest po prostu to ciekawe, można się nauczyć czegoś nowego, tak? Ale generalnie są to raczej szybsze projekty, do których na przykład potem można wrócić za jakiś czas znowu.
Wspomniałeś o przeglądaniu kodu, rozumiem, że refleksujesz po prostu to wszystko.
Tak, znaczy ja generalnie specjalizuję się no, w tych językach wysokiego poziomu, gdzie raczej to się dekompiluje łatwo, tak? To znaczy są dekompilatory, które do ładnej postaci ten kod ci zwrócą, tak? Z jakiegoś bytecode'u, tak? Więc jest to generalnie trochę łatwiej i czasami też ostatnio się zaczynam bawić w memory corruptiony, nawet mogę powiedzieć, że memory corruptiony i języki niższego tam poziomu, tak, C++, to są moim takim drugoplanowym projektem trochę ostatnio. Muszę sobie po tym dłubię po prostu, żeby się uczyć czegoś nowego i cały czas jakoś rozwijać, ale no, większa, tak, podstawowa część mojej pracy cały czas i moja główna specjalizacja, no to czytanie kodu, tak, no bo na researchu no, już jednak czytamy kod głównie, ale no to się łatwo dekompiluje, tak? I tutaj przechodzimy płynnie do narzędzi, z których korzystam, bo u mnie właściwie lista narzędzi jest dosyć krótka. Dekompilatory, tak, pod odpowiedni język programowania, debugery, IDE, tak, do pisania kodu, do czytania kodu, no i jakieś tam takie dedykowane narzędzia, tak, jeśli researchuje coś na Windowsie, to sys internalsy, tak, no proces monitor, żeby tam zobaczyć, co się w procesie dzieje, jakiś proces explorer i tak dalej, no i do tego własne narzędzia. Ja jestem człowiekiem, który lubi pisać własne narzędzia, które nie są jakoś mocno, znaczy ja wiem, że nie odkrywa się koła na nowo, tylko często jest tak, że jak ja biorę jakieś gotowe rozwiązanie do tego, żeby, no, nie wiem, analizować bytecode na przykład, bo tak, ja dużo robię narzędzi, które na poziomie bytecode'u pracują, tak, czyli to jest na przykład Java albo C#, no i ja biorę skompilowaną na przykład DLL-kę C# i mam narzędzia, które potrafią wyszukiwać tam jakieś funkcje, ścieżki między funkcjami, pokazywać, prowadzić do tego, co ja chcę. Dużo tego korzystam na przykład przy szukaniu gadżetów deserializacyjnych. No i się okazuje, że te gotowe rozwiązania no nie robią wszystkiego tego, co ja chcę. No i teraz branie tych rozwiązań, czytanie, wczytywanie się w ten kod, zapoznawanie się z nim, przerabianie ich, to często się okazuje, że napisanie jakiegoś takiego prostego narzędzia na moje potrzeby to 2-3 dni, tak? I mam narzędzie, w którym w pełni mi wystarcza, a jeśli muszę je zmodyfikować, tak, no bo czegoś potrzebuję, no to mogę to w godzinę, dwie dodać nowy feature na przykład, no bo napisałem to sam i mam pełną nad tym kontrolę, więc... No, wiem, że dużo ludzi tego nie lubi, ale ja jestem zwolennikiem jakichś takich pisania prostych swoich narzędzi i zazwyczaj dobrze na tym wychodzę, więc no, po prostu mam nad tym kontrolę, tak? Że tak powiem, lubię mieć kontrolę nad tym.
Pytanie od naszego słuchacza Piotra. Jakich dekompilatorów używasz, gdybyś mógł te najważniejsze wskazać?
Znaczy tak, przy C-Sharpie no to ja używam DNSpy'a. On właściwie na ELSpy'u bazuje, tak? Jeśli chodzi o analizatory bytecodu, czyli jeśli z poziomu kodu potrzebuję sobie do tych instrukcji EL przejść i coś w nich grzebać, to jest taka biblioteka MonoSessil się nazywa. A jeśli chodzi o Javę, no z Javą to już jest ciężki temat, bo tam trzeba używać kilku dekompilatorów, bo różnie działają, tak? I się okazuje, że jednym dekompilatorem tą funkcję, tą klasę się uda zdekompilować ładnie, a potem kolejny nie. Weźmiesz drugi dekompilator, jest na odwrót, trzeba mieszać, ale ja w Javie to używam JDGUI, stare rozwiązanie, używam Fernflowera. Fernflower to jest dekompilator, który jest zaprzęgnięty w tą IntelliJ'a bodajże, tak? Czyli jest to IDE IntelliJ i oni korzystają z Fernflowera. I jeszcze jest taki dekompilator CFR Javowy i Prycon, Porcon, coś takiego, z niego jeszcze nie korzystałem, ale też go mam na radarze, że jak kolejny raz będę robił Javę, to będę próbował korzystać, bo też słyszałem dużo dobrego o nich.
No, jeden z ciekawszych dekompilatorów do .NET to jest też .pik, jak dobrze pamiętam, nie wiem, czy miałeś okazję. Ja z niego często
korzystałem. Ja nie korzystałem nigdy, szczerze mówiąc.
Bardzo fajny, jest bardzo przyjemny, także radzi sobie bardzo dobrze z różnymi tematami. Polecam.
Możliwe, tak. Możliwe, ja zawsze korzystałem z DNSpy'a. Z DNSpy'em problem jest taki, że on nie jest rozwijany od 2-3 lat, już mniej więcej. Co jest plusem i minusem, bo się nie boję backdoorów, że ktoś rzuci nagle w komita. Na przykład jest wyczulony trochę, jestem na tym punkcie.
Zaleta nieaktualizowanego oprogramowania. Nikt tak. Nie dodał backdoora. Piękne.
Dokładnie. Piękne. Ale pojawiały się podatności na DNSpy'a na przykład, tak? Potem jakieś takie były, tak? Więc to jest taki minus, można powiedzieć. Więc ja sporo czasu korzystałem z DNSpy'a. On jak dla mnie miał trochę problemów wydajnościowych, a w momencie, kiedy na przykład się researchuje SolarWinds i musisz załadować 2 GB DLL-ek, no to zaczynały się robić problemy. No nie 2 GB przesadziłem, ale myślę, że z gigabajt to na pewno, tam tego wszystkiego się uzbiera. Zaczynały się robić problemy, więc jest też takie rozwiązanie DNSpy EX, który jest tak jakby rozszerzeniem DNSpy'a, który jest cały czas rozwijane. Ja wiem, że dużo ludzi ze środowiska, którzy się zajmują malwarem, tak? Dużo tam malwareu chyba jest w C-Sharpie pisanych i oni rozwijają bardzo mocno to narzędzie, bo korzystają z tego. Więc DNSpy X, jak ktoś chce mieć aktualne też narzędzie, które cały czas jest tam poprawiane, optymalizowane.
Jeszcze zapytam, czy zgodzisz się z tym. Mik pisze, że po roku śledzenia produkt zmienia się w miejscach już zweryfikowanych i koło dla chomika nie ma końca.
To zależy. To zależy dużo od produktu. Ja tutaj muszę przyznać, że w tym, co ja robię w Managed Code, tych zmian jest dużo mniej, ja bym powiedział, tak? W momencie, kiedy ja sobie biorę, nie wiem, no ostatni rok, półtorej dużo siedziałem przy Exchange'u i SharePoint'cie, tak? No bo to takie dwa duże produkty Microsoftowe, tak? Jakieś takie trudne cele, można powiedzieć, znane. I ja uważam, że tej dynamika ta jest bardzo mała tam. Tego kodu tam się niewiele zmienia. I to ma dla mnie z punktu widzenia researchera to jest minus. Bo tam mało się pojawia nowych podatności takich. To są zazwyczaj rzeczy, które powstały już wiele lat temu i były przegapiane, tak? Oczywiście pojawiają się nowe rzeczy, ale tego jest mało. Natomiast jeśli mówimy o rzeczach typu kernele, jeśli mówimy o przeglądarkach, o, to tamten kod rzeczywiście bardzo płynie. No ja przy tym nie dłubię, ale znam ludzi, którzy dłubią i nawet się ogląda prezentacje albo czyta write-upy o podatnościach. I dla mnie to jest, jak właśnie mówię, że w takich manage code'owych rozwiązaniach na przykład wysokiego poziomu tych zmian często nie ma dużo, a nagle tutaj słyszę, że w Chromie jakaś funkcja jest przypisywana, nie wiem, 10 razy rocznie, bo optymalizacja, optymalizacja, optymalizacja i nagle w tych samych funkcjach pojawiają się nowe podatności, tak? Zresztą taką na punktu o mnie w Vancouver mieliśmy chyba podatność, że jakąś funkcję przepisali i w Firefoxie bodajże i właśnie podczas optymalizacji jakaś tam podatność powstała. Więc tam ta dynamika rzeczywiście, to wtedy to się zgadzam, że tam bardzo szybko wszystko płynie.
To powiedz nam, jakie to jest uczucie, kiedy po tygodniach, dniach, godzinach researchu znajdujesz podatność, wtedy wykrzykujesz yes w domu i wszyscy patrzą na ciebie jak na wariata, czy jakoś inaczej reagujesz, jako że już jesteś doświadczonym researcherem. Z drugiej strony, jeszcze rozwinę to pytanie oczywiście, kiedy powiedzieć sobie dość, kiedy jest już ten taki limit, który sobie ustalasz, że dobra, już nic nie znajdę.
To tak, zacznijmy od tego cieszenia się ze znajdowania podatności. To tak, jak zaczynałem, tak to wyglądało mniej więcej. Tak, czyli jak zaczynałem robić research, udało się coś znaleźć, tak, to tam wpadały te pierwsze CV, jakieś bug bounty i tego typu rzeczy, no to wtedy ta radość rzeczywiście była duża. Dzisiaj, no zazwyczaj to już tak nie wygląda. Jeszcze zależy, bo w momencie, kiedy robię te projekty, co mówiłem wcześniej, odmurzacze, tak, czyli te swoje drugoplanowe projekty, to tam zazwyczaj nie wiem, znowu RC, tak, no i dobra, no to wysyłamy do vendora i jedziemy dalej, tak? I po prostu to już taka, no po prostu wpada
i smutne. Tak. To smutne, bo to wiesz, jakby mówi, że jest tego za dużo.
No niestety jest, cały czas się znajduje i to jest inny temat, tak? Znaczy jest lepiej generalnie i często jest tak, że są jakieś produkty, które dla mnie są drugoplanowe, bo po prostu ja nie mówię, że to są produkty gorsze, na przykład, żeby to tak nie zostało odebrane, po prostu nie są w takim moim głównym kręgu zainteresowań researchowych, tak? No bo to, co jest w moim głównym kręgu researchowym, no to raz, że co mają nasi klienci, dwa, co ja lubię, trzy, co jest ciekawe. No dla mnie na przykład SharePoint jest niesamowitą kopalnią, bo tam jest bardzo dużo bardzo ciekawych funkcjonalności, które są, no, bardzo śliskie, tylko no, że SharePoint jest badany od 15 lat pewnie około, więc tam coraz jest naprawdę trudno już znajdować podatności, ale dzieje się na tyle dużo, że są te punkty zaczepienia i można szukać, tak? W tych drugoplanowych produktach dla mnie bywa różnie, ale też to jest ciekawe i też to są wartościowe produkty. Po prostu nie są one moim głównym tym kręgiem zainteresowań. No i jak znajdujesz podatność na przykład szybko, no to ta satysfakcja też jest mniejsza. No i tutaj przechodzimy właśnie do tego, że cały czas, jeśli no jednak spędzę na czymś długo czasu, na przykład, no nie wiem, jakąś funkcjonalność śledzę 2-3 tygodnie, no bo jest bardzo skomplikowana i bardzo dużo się dzieje i ona tak naprawdę łączy kilka komponentów jakoś w całość. No i w momencie, kiedy uda się coś tam znaleźć po tych 2-3 tygodniach, no to nie ukrywam, no radość jest, tak? No bo to jednak znaczy, że jakoś ta praca idzie do przodu, coś się udaje znaleźć, udało się to zrozumieć, bo to często nie jest łatwe tak naprawdę, no brać jakieś tam funkcjonalności kodu duże, takiego dosyć skomplikowanego, no i próbować od A do Z zrozumieć, co tam się dzieje, jak to się łączy w jedną całość. Nie? Więc to zawsze cieszy. A jeśli przechodzimy do tej drugiej rzeczy, kiedy powiedzieć sobie dość, to już jest takie filozoficzne pytanie, można nawet powiedzieć, ale znaczy ono jest dobre, ono jest często zadawane, tylko chodzi o to, że też to zależy i nie ma na to prostej odpowiedzi. I tutaj można w ogóle dużo wchodzić w takie kwestie jak psychologiczne aspekty vulnerability researchu, bo ja im dłużej to robię, tym bardziej czuję, że ta praca tak psychicznie jest dosyć ciężka. Tym bardziej w momencie, kiedy jakoś tak te ambicje rosną, no chce się szukać jak najlepszych podatności w jak najtrudniejszych produktach. I tak jak mówiłem na początku, no to można się nastawiać, że szukasz roki, nie znajdziesz. I mam nadzieję, że ten temat uda mi się na jednej konferencji niedługo trochę poruszyć, bo chcę chwilę o tym pogadać dosłownie. Ale są też no, bardzo znani researcherzy, najlepsi researcherzy na świecie. James Kettle ma taki artykuł jak robić vulnerability research, coś w tym rodzaju, tak? I on tam porusza ten temat właśnie when to quit, tak? Czyli kiedy się poddać. I Mark Dowd, też znany researcher, bardzo legendarny można powiedzieć, on na Offensive Conie bodajże miał keynota 2-3 lata temu, gdzie właśnie mówił o takich psychologicznych aspektach vulnerability researchu i dużo było o tym właśnie przyjmowaniu porażki i kiedy skończyć. No i tutaj odpowiedzi nie ma prostej, tak? No, trzeba sobie zawsze założyć jakieś te ramy czasowe najlepiej, i troszeczkę tutaj jechać na wyczucie, to znaczy no zakładam, że no dobra, to na tej funkcjonalności posiedzę kilka dni albo na tym jakimś wektorze ataku, bo wygląda obiecująco i próbuję podłubać. No i często jest tak, że już prawie jesteśmy tam w domu, tak, znaleźliśmy to podatność, cieszymy się i na ostatniej prostej okazuje się, że coś nie wychodzi, tak, no to się często zdarza, no bo przeoczyliśmy, że w tam 10 funkcji wstecz był jeden kod, który zmieniał, jedna linia kodu, która zmienia jakieś ustawienie i to nagle powoduje, że to wszystko się na końcu krzaczy, tak? I tego nie byliśmy w stanie. No i wtedy możemy sobie powiedzieć, okej, no to jeszcze dzień, dwa mogę poświęcić na tym, żeby spróbować to jakoś obejść, żeby wymyślić coś innego, może jakiś nowy sposób eksploitacji i tak dalej. No ale mówię, to jest już kwestia wyczucia i to jest... Mi się wydaje, że taka praktyka i kwestia doświadczenia. Im dłużej się siedzi w tym, tym bardziej można czasami to wyczuć, a i czasami się pomylisz, tak? No bo często się rozmawia z researcherami, którzy mieli sytuację, że siedzieli na czymś 2 tygodnie, byli blisko i w końcu stwierdzili, dobra, to nie ma sensu, lecę dalej. I nagle pół roku później na konferencję ktoś przychodzi, który w tym samym miejscu znalazł coś, tak? I po prostu albo no, mu się bardziej poszczęściło, albo miał lepszego nosa. Możliwe i zawsze pojawia się ta lampka w głowie. No mogłem posiedzieć dzień, dwa więcej i bym doszedł, bo ja się w tych samych okolicach kręciłem, tak? No ale no niestety tak to wygląda, tak wyglądają badania i jest to takie ryzyko zawodowe, można powiedzieć, którego...
Znaczy w takim przypadku, słuchaj, w takim przypadku, że faktycznie już tracisz nadzieję albo faktycznie coś nie wychodzi, tak? Czy w waszym środowisku jest tak, że rozmawiacie ze sobą, konsultujesz tematy na przykład z kolegami, mówisz, słuchajcie, no jakby próbuję od tygodnia coś wyeksploitować i to nie idzie, tak? Zerknijcie, może ktoś z was coś wymyśli.
Generalnie
czy też bardziej, wiesz, tak do siebie tylko, że jakby samemu pracujesz, żeby zgarnąć wszystkie laury, no nie oszukujmy się.
Znaczy tak, zanim tutaj powiem jeszcze, bo to jest celna uwaga bardzo, to może bym powiedział, przejdę do jednej rzeczy jeszcze, tylko którą chciałem wtedy powiedzieć, że w momencie, kiedy już czujemy, że jest ciężko, tak, no to zawsze można przeskoczyć na ten swój drugi projekt i wrócić po tygodniu, dwóch, bo często coś się odblokowuje i nagle idziesz spać i nagle ci się to przypomina i uświadamiasz sobie, że przegapiłeś coś, tak, i że trzeba tam jeszcze zerknąć. Więc to jest jedna rzecz i to taka podpowiedź, na przykład jakby ktoś kiedyś chciał próbować takie rzeczy robić, mi to wiele razy pomogło, tak, taka odskocznia właśnie, przejście do drugiego projektu i potem powrót. Natomiast jeśli chodzi o tą kolaborację, wiele ludzi współpracuje ze sobą w researchu, tak? I szczególnie takich niezależnych badaczy. To znaczy w momencie, kiedy robią jakieś bug bounty, tak, na własną rękę to długo szukają podatności, nie są związani żadnymi NDA i tak dalej, no to wtedy ja znam dużo takich przypadków, gdzie ludzie właśnie dochodzą do jakiegoś punktu i na przykład widzą, że tam jest jakiś, nie wiem, rodzaj podatności, w którym oni się nie specjalizują, ale mają znajomego, który tak, no i podsyłają i coś tam razem są w stanie wydłubać, tak? Jeśli chodzi o, jak pracujesz dla firmy, no to tutaj temat jest bardziej śliski, tak? No bo to często wchodzi właśnie intellectual property, tak? Wchodzą NDA-e, no i nie możesz za bardzo zdradzać ludziom spoza firmy, tak? No, nad czym pracujesz, albo dać prawie tą prostą drogę do jakiejś podatności i tak dalej, tak? No jest to wbrew umowom, no, więc tego się nie robi. Może niektóre firmy ze sobą jakoś tam współpracują, nie wiem, natomiast u nas między zespołami, między ludźmi w zespołach i tak dalej. Wiem, że ludzie współpracują ze sobą i wspólnie szukają jakichś podatności i się wymieniają pomysłami, więc to się dzieje. Ja też na przykład jak mam jakieś rzeczy dotyczące tych low-levelowych rzeczy, tak, CC++, to często podpytuję o jakieś rzeczy kolegów, no bo mam ekspertów u siebie, większość ludzi w ZDI się specjalizuje w tym właśnie, i są ludzie, którzy no, assemblera czytają jak książkę, no, a ja tam nie mogę do czegoś dojść i wtedy tylko podsyłam i dostaję w 30 sekund jakąś odpowiedź, tak? Znaczy, typu nawet zajrzyj tutaj, przeczytaj to i będziesz wiedział, o co chodzi, tak? I to jest pomocne. Szczególnie kiedy no to jest takie to twoje dodatkowe zajęcie, no nie? Więc generalnie w środowisku współpracy jest dużo. W momencie, kiedy pracujesz dla firmy, jesteś obarczony NDA-ami, no to tutaj często ręce są związane.
No dobra, to przejdźmy teraz trochę do twoich ostatnich sukcesów, na której to liście bez wątpienia znajduje się nominacja do Pony Award, na takiej najbardziej spektakularnej chyba nagrody przyznawanej przez społeczność dla przedstawicieli tej społeczności. Byłeś nominowany w tym roku i to na dokładkę w kategorii RCE. Jak to jest się dowiedzieć, że ktoś docenia to, co zrobiłeś, i to nie byle kto, tylko no jakby ludzie, którzy robią największe konferencje i znają ten temat od podszewki.
Znaczy, muszę przyznać, że byłem miło zaskoczony tą nominacją. Nie spodziewałem się do końca, no to tak jak zawsze można powiedzieć, tak, no nie spodziewałem się, że będę nominowany, więc to była dla mnie na pewno miła niespodzianka. No tym bardziej, że jeszcze nominowane zostało to, co taki research, który no mi się praktycznie najbardziej podobał z tych moich ostatnich, tak. Blog posta zresztą wypuściłem o tym parę dni temu, dosłownie wypuściliśmy w ZDI. No i tam no, sporo czasu na tym spędziłem, było kreatywnie, było no, dużo ciekawych rzeczy trzeba było tam wymyślić, więc no, fajna rzecz, tak? No, na pewno nie spodziewałem się, że wygram. Już to ta nominacja, szczerze mówiąc, już dla mnie to było okej. Wszedłem do top 3 na RCE, tak, w tym roku i to już jest coś, co naprawdę wystarczy. Zresztą tam było zdalne RCE na Windowsa, z tym jest ciężko wygrać, tak? I tym bardziej właśnie byłem zdziwiony, bo jak się spojrzy na te kategorie ogólnie na Vulnerability Research, to jednak ten wysokopoziomowe języki programowania są taką trochę mniejszością i w tych wszystkich nagrodach i tak dalej zazwyczaj są no, jakieś tam rzeczy związane z memory corruptionami i językami tam niższego rzędu, tak? No bo to są jakieś remote podatności na Windowsy, na Linuxy, na telefony, tak? Czyli na tam jakieś Androidy, macOSy, iOSy i tak dalej. Więc tego jest najwięcej, tak? No bo to są takie rzeczy, można powiedzieć, najbardziej spektakularne, chociaż Orange Tsai kiedyś wygrał, znany researcher bardzo, właśnie tą kategorię Best RCE za Exchange'a też. Tak, tylko że no on stworzył całego pre-off RCE chaina, tak? Czyli on miał całego pre-off RCE. No u mnie to było dowolny użytkownik domenowy mógł to eksploitować, więc to jest jednak trochę też inna skala, tak? Jak dowolny użytkownik domenowy, a bez uwierzytelnienia. No nie, no to jest jednak dużo lepszy chain i tamten chain technicznie był też niesamowicie zaawansowany, więc zdarza się, że ktoś wygra taką nagrodę z tymi, no nie wiem, na C-Sharpie, ale to już jest ciężko, więc rozgadałem się trochę, ale tak podsumowując, bardzo się cieszę z tego i fajnie, że praca jest doceniona, tak? No bo pracuje się nad czymś długim, ktoś to docenia i widać, że idzie to w dobrym kierunku. No i mam nadzieję, że kiedyś uda się znowu, tak? No staram się cały czas coś tam dłubać ciekawego, a jak będzie wychodziło, no to zobaczymy. Research, różnie to bywa.
Słuchaj, rozgadałeś się, ale to wiesz, no trzeba o tym mówić. No, to jest sam sukces, twój sukces. My trzymamy kciuki, żeby takich sukcesów było więcej. Także
dziękuję.
Tu nie ma w ogóle o czym rozmawiać. No ale idąc dalej do tych sukcesów, tak? No, bo to nie jeden z sukcesów, które miałeś na swojej liście. W 2022 stanąłeś na podium Pwn to Own i to solo, co jest jakby też dosyć dużym achievementem. Jak wyglądał ten wyścig? Ty w ogóle coś pamiętasz? Bo to jest specyficzna impreza tak naprawdę. I piłeś, jadłeś, spałeś, wypiłeś dużo dziwnych energetyków? Czy jak to wyglądało?
Nie, punktu on w ogóle był dla mnie dziwnym bardzo przeżyciem, bo tam się dużo rzeczy na siebie złożyło. Generalnie, czyli pierwsza rzecz ważna jest taka, że ja brałem udział zdalny w punktu onie, bo to był COVID wtedy, tak? No i ja miałem małe dzieci w domu, no jechać w COVID-zie do Miami mi się nie uśmiechało, więc brałem udział zdalnie. No i to jest już trochę inna zabawa. No teraz wiem, bo na punktu onach jestem, no można powiedzieć, jako sędzia, tak, pracując w ZDI, więc widzę, jak to wygląda od podszewki na miejscu, ale wtedy byłem zdalnie. No i no, tam się dużo rzeczy złożyło, bo w tym samym terminie, co był punktu on, były też Lux Shieldsy, na które miałem iść, ale ze względu, że była ta kolizja, a wcześniej do punktu ona się przygotowałem, bo jednak do punktu ona przygotowujesz się wiele miesięcy przed, szukasz podatności przed. No więc Lux Shieldsy trzeba było odpuścić, tak? Poszedłem na punktu ona. no bo jakieś tam kilka miesięcy researchu, tak, było wykonane i nagle przychodzi Pwn2on, no i się rozchorowałem, czyli dobrze, że też zrezygnowałem z okrzyliców, bo ja miałem 39 stopni gorączki przez 3 dni i nie byłem w stanie nic praktycznie robić. No na szczęście no już podatności, exploity były gotowe, więc spałem, przychodził czas mojej tam próby, no to budzik, wstawałem, no i przechodziłem do próby, no i potem to mniej więcej wygląda tak, że się eksploituje cel, w jakimś tam określonym czasie udaje się, to jest potem rozmowa z ludźmi z ZDI, że pokazujesz im tą podatność, prezentujesz, no i jeśli nie masz kolizji z kimś innym, z innym researcherem, tak, który był przed tobą na przykład, to wtedy jest rozmowa z wendorem, tak, no bo wendorzy są na punktu o niej i bezpośrednio podatność wendorowi, którego produkt zabrałeś, przez chwilę pokazujesz. Więc no to była taka specyfika, więc nie jadłem i nie piłem, bo nie byłem w stanie generalnie z powodów zdrowotnych. Tak się złożyło i jeszcze na punktu o mnie to też taka zabawna rzecz, że nie wiem, czy ludzie, którzy słuchają, tam każdy pewnie nie jest zaznajomiony z punktu o jak działa, ale wygląda to tak, że są produkty, tak, ludzie szukają podatności, zgłaszają się na punktu o, no i potem jest losowanie, no bo na jeden produkt może być ileś zespołów gotowych, tak, przygotowanych z jakimś exploitem. No i można powiedzieć, że kto pierwszy, ten lepszy, no bo jak jest taka sytuacja, że ktoś jest przed tobą w kolejce i potem ty jesteś po nim, no i jeśli macie różne podatności, tak, on zaorał taką podatnością, a ty zupełnie inną, no to jest okej, okay, tak, masz tu pełną wygraną, pełną pulę i tym podobne rzeczy. Natomiast bardzo często zdarzają się kolizje, no bo ta ilość podatności na produkt jest skończona, no i znajdują się duplikaty. Więc im dalej jesteś w kolejce, tym masz większe ryzyko tego duplikatu. No i ja na Ponto Omnie Miami miałem 3 produkty i bodajże w 2 produktach byłem 6 na 6 osób, czyli ostatni, a w 3 produkcie byłem 6 na 7 zespołów, czyli byłem 2 razy ostatni i raz przedostatni. Więc miałem słabe nadzieje na to, byłem niemal pewny, że to się kończy samymi kolizjami, tak? Na szczęście miałem tylko jedną kolizję, a 2 podatności były unikalne, więc się udało jakoś. Ale tak jak mówię, no, przygoda niesamowita, polecam każdemu, warto na Pwn2on ona się wybrać i spróbować coś znaleźć. Teraz jest edycja w październiku, taka najszersza, bo tam jest dużo urządzeń, które no, są trochę łatwiejsze w porównaniu na przykład niż do to, co mamy na Pwn2on w Vancouver, tak? Czyli tutaj mamy drukarki, routery teraz są w jakichś tam mieszanych kategoriach, kamery były, nie pamiętam, czy są w tym roku. I tam zazwyczaj jest troszeczkę łatwiej, tak, niż w momencie, kiedy się idzie na hypervisory albo kernele i tak dalej. Więc no, jak mówię, polecam każdemu, bo to jest dobra przygoda, co tam się wydarzy, co się uda znaleźć, na pewno dużo lekcji można z tego wyciągnąć.
My zadamy, zgłaszamy się jako zespół, tylko że pewnie będziemy wtedy chorzy, albo na Lokshieldsach też.
Tak.
A propos jeszcze kolizji, słuchałem kiedyś historii w podcaście Darknet Diaries, jest fajny odcinek o Pwn2on, że gdy 2 te główne chińskie zespoły, chyba Kiho i tam ten Tencent rywalizowały, to jeden wysyłał do producentów 3 dni przed Pwn2on podatności, które znalazł, ale których nie planował wykorzystać na Pwn2on, żeby z nadzieją, że będzie eliminował w ten sposób podatności znalezione przez konkurencję.
Tak, brutalna gra, naprawdę, bo to trzeba zwrócić, na Pwn2onie można powiedzieć, że jest 3 typy zawodników, można powiedzieć. Jedni to są tacy, którzy, to ja byłem w tej kategorii, chcą sobie poszukać podatności, po prostu sprawdzić się, tak, przeciwko jakimś tam ciekawym celom, w jakiś sposób się pokazać, zarobić trochę pieniędzy na backbanty i tak dalej, nie? I to są osoby, które tak podchodzą do tego luźno, one nie palą tych podatności i tak dalej. No i właściwie to można powiedzieć 2 kategorie zawodników. Druga kategoria zawodników to są ludzie, którzy chcą wygrać. I tam lecą, tam bardzo przed każdym punktu onem są palone podatności. Albo są wysyłane do nas, do ZDI na miesiąc przed, albo są wysyłane do wendorów, no bo wtedy to się, no to jest kolizja, tak, no bo to jest podatność znana. I tego obserwujemy bardzo dużo, że niektóre zespoły, które chcą wygrać, oni są na tyle mocni, że oni, to jest też taka zasada, to u nas się mówi, że jak atakujesz jakieś takie produkty typu, no nie najlepsze, typu drukarka albo coś, no gdzie tam z tym bezpieczeństwem różnie bywa, nigdy nie bierzesz pierwszej podatności. Tak? Czyli znajdujesz pierwszą i ją odrzucasz i szukasz kolejnej, bo wiesz, że ktoś inny ją na pewno też będzie miał. Więc tak to wygląda. No, to jest część gry, tak? To jest część gry i nie jest ona prosta. coraz bardziej zaawansowana i coraz lepsze taktyki ludzie wymyślają, ale tak, podatności są palone przed pontuonem. Zresztą moja jedna kolizja to była właśnie spalona zaraz przed pontuonem, tak? Czyli podatność, z którą poszedłem tą trzecią, która była kolizją, to ona została na dwa tygodnie przed spalona. Tak? I vendor jeszcze patrzy, nie wydał, no ale podatność już była znana. Nie?
Dobre, ładne. No dobra, Piotrze, gdybyś teraz zorientował się, że na przykład ktoś z naszych słuchaczy rozważa karierę researchera, a jeszcze nim nie jest, czyli jest na tym etapie ty minus N lat, jakie protipy przekazałbyś, żeby to przejście w tym kierunku zoptymalizować?
Znaczy tak, ja uważam, że żeby robić vulnerability research, tak, no to trzeba mieć solidne podstawy. Nie trzeba być zaawansowanym w niczym, ale mieć solidne podstawy, tak? Czyli jeśli sobie stwierdzimy, że chcemy, no na przykład, nie wiem, researchować aplikacje napisane w Javie, tak? No to na pewno trzeba te podstawy w tej Javie mieć. No i trzeba też mieć podstawy, no jednak tego jakiegoś bezpieczeństwa i wiedzieć, jakie klasy podatności w takim kodzie mogą występować, tak? No bo to okej, to może być webówka, ale nie tylko webówka, no bo nie tylko webówka jest pisana w Javie, więc trzeba znać klasy podatności w tym webie, klasy podatności w Javie i tak dalej, żeby w ogóle wiedzieć, czego szukać, mieć jakieś punkty zaczepienia, tak? I według mnie to są takie dwie rzeczy, tak? Czyli podstawy języka, umieć to w miarę czytać, no pisać w czymś, no pisać exploity, jakieś własne narzędzia, które wspomagają ten research, wspomagają też. No i właśnie no, znajomość klas podatności, a potem to już chęci, tak? Potem to już chęci, bo to z każdym, z kim się rozmawia, to po prostu ktoś, kto jest teraz jakimś świetnym researcherem, to są ludzie, którzy po prostu coś tam umieli, coś tam wiedzieli, to ich zainteresowało i oni siadali na długie godziny i po prostu kombinowali, czytali, próbowali i tak dalej. No, dużo się googluje, tak jak się zaczyna, zresztą ja do dzisiaj dużo googluję robiąc research, no bo nagle jest jakaś technologia, której nie znam, nie? No i muszę się czegoś nauczyć. Więc po prostu podstawy, dużo dobrych chęci, ja uważam, że można zaczynać, no tylko trzeba poświęcić czasu, ale im dłużej się przy czymś siedzi i tak dalej, no to wtedy więcej rzeczy zostaje w głowie, też mózg koduje te tak zwane paterny, tak? Czyli to takie, że widzimy, że tutaj jest coś podejrzanego i można się wokół tego zaczepić i próbować coś w tym dłubać, więc z mojej strony to, tak? No i oczywiście, tutaj ważna rzecz, no czytać też, co ludzie publikują. Jest wielu świetnych researcherów, którzy publikują blogposty. Są też szkolenia robione przez jakichś dobrych researcherów, które są jakimś wprowadzeniem do jakichś tam szukania podatności w jakimś tam języku programowania i dużo jakichś takich protipów już technicznych tam może polecieć, tak? Jest kilka takich szkoleń na rynku, więc warto się też zastanowić nad tym, ale od tego bym na przykład nie zaczynał. Tak, czyli po prostu podstawy, potem dobre chęci, spędzić nad tym czas, próbować, dłubać. Coś się uda, to cieszyć się, dłubać dalej. Coś w tym produkcie nie wychodzi, nie można znaleźć jakiegoś punktu zaczepienia, zmienić po prostu, tak? No bo może się okazać być zbyt trudne, tak? Może się okazać, że dużo ludzi już na to podatności znajdowało. No i dla początkującego może on nie być odpowiedni, tak? No bo można szukać rok na przykład, żeby znaleźć. A wiadomo, że w momencie, kiedy się zaczyna, to tych CVE, tych podatności trzeba znajdować, no bo tak jak mówiłem na początku, w momencie, kiedy chcesz szukać pracy jako vulnerability researcher, to każdy chce od ciebie właśnie tego portfolio podatności, które znalazłeś, każdy chce od ciebie udokumentowanego researchu, bo chcą wiedzieć, że ty umiesz to opisać, tak? Czyli musisz pokazać jakieś raporty, jakieś blogposty, no to bardzo na to zwracają uwagę, więc po prostu dłubać, próbować i będzie dobrze, ja tak uważam. Nie jest to rocket science, tak? To nie jest rocket science, tylko wymaga czasu.
Dłubać, próbować i dużo wtedy będzie tak... No.
Na pewno tak. To zdecydowanie.
Tak właśnie. Tak. Dobrze. Dobrze. Idziemy do tej złotej rybki. Wyobraź sobie, że taką złowiłeś i ta złota rybka mogłaby spełnić twoje trzy życzenia, ale musiałyby być związane z cyber security albo IT. I jakie byłyby to życzenia?
Pierwsze, uniwersalny dekompilator Javowy, który zawsze zadziała na wszystkim.
Chyba musisz zostać tą złotą rybką i go napisać.
To masz cztery życzenia.
Tak. Więc generalnie tak, z mojej strony to. Na pewno ja i wiele osób, zarówno researcherów, jak i po drugiej stronie barykady, czyli ludzi zajmujących się tematami defensywnymi, tak, no, odpowiedzialność producentów oprogramowania, jakaś taka i świadomość zwiększona. No, o tym mieliśmy sobie już okazję kiedyś też porozmawiać razem, ale no, mimo tego, że dużo się zmieniło i to nie jest czas, poza małymi wypadkami głośnymi, które wszyscy znają, że za research jesteś pozywany, tak? To jednak dużo vendorów, znaczy nie dużo, ale część vendorów próbuje migać się od tych podatności, próbuje nie łatać, próbuje nie opubliczniać, tak? Jakoś próbują tych researcherów oszukiwać, nie płacić bug bounty za research wykonany i tak dalej. Potem to się przekłada oczywiście też na osoby po drugiej stronie barykady, tak? No bo podatność jest załatana, ale ludzie nie wiedzą, że tam była jakaś podatność, tak? No bo nie ma żadnych publicznych informacji o CV, o czymkolwiek, więc nie ma jakiegoś takiego patchowanie nie jest brane na priorytet. Zaraz potem oczywiście ktoś zrobi one day'a, zdiffuje patcha i zaczynają się ta eksploitacja in the wild, tak? ITW, czyli nagle fretaktorzy zaczynają to eksploitować. Więc tutaj ja uważam, że cały czas jest dużo pola do poprawy i no, vulnerability researcherów bardzo dużo cały czas się skarży na różnych poszczególnych vendorów i mówi, że to wygląda źle, tak, no, że podatność została zignorowana na przykład, a potem pół roku ktoś eksploituje ją nagle na dziko, tak? Vendor ją miał pół roku wcześniej, no i co? I no, to jest jakimś tam dużym problemem, tak? To ile mam cały czas tych życzeń? Dwa? Jeszcze jedna. Okay, to takie bardziej personalne, bo takich globalnych to nie mam. No i ja bym na przykład, te memory corruptiony mi się podobają też. Idea memory corruptionów, tego zaburzenia pamięci i do jakichś dziwnych rzeczy może prowadzić. Taka dygresja techniczna. Ja na przykład dużo robiłem rzeczy związanych z deserializacją, bo to ja uważam, że na przykład cały czas są obszary takie niezbadane w deserializacji i można cały czas odkrywać jakieś ciekawe takie gadżety, wektory ataku z tym związane, szczególnie jak to są takie customowe deserializatory napisane. I co mi się podoba w deserializacji, to to, że całkowicie zaburzamy taką logikę i code flow, bo dostajemy się do jakichś fragmentów kodu, których normalnie nie powinniśmy się dostać w ten sposób z takimi argumentami. I to mi się podoba też w tych memory corruptionach, że tam no jednak zaburzamy tą pamięć i to wygląda na podobnie, tylko jeszcze bardziej, tak, że nagle dostajemy się do pamięci, do której nie powinniśmy i tak dalej. No i ja tutaj cały czas troszeczkę raczkuję, no już jestem coraz starszy i tej siły na naukę nowych rzeczy jest coraz trudniej, więc sobie tak życzę, żeby więcej tej siły na naukę też tych low leveli. No nie spodziewam się, że będzie to moją kiedykolwiek główną specjalizacją, ale no chciałbym sobie to trochę jednak podszkolić, więc takie życzenie mam do siebie trochę, żeby w tym temacie jeszcze próbować się porozwijać, żeby uczyć się nowych rzeczy ciągle. No i jest to ciekawe, tak, więc...
Niech ci złota rybka zdrowie i chęci da. I czas. A gdybyś nie był researcherem, to co pewnie byś robił, jak myślisz? Wróciłbyś do tych robotów?
Nie, znaczy... Pewnie bym robił pentesty. Pewnie bym robił pentesty, no bo jednak pentesty a research to zupełnie inna rzecz, tak?
Nie, no chyba, że idziemy jeszcze dalej. Utrudnijmy to trochę. Okay, gdybyś nie pracował w tematach związanych z cyberem.
Okej. Okay. Żebym nie pracował tematami z cyberem. Myślę, żebym został przy czymś związanym z AI. Tak? To tak mi się wydaje. No bo jednak też to lubiłem, tak? Ja dużo dubałem przy sieciach neuronowych i przy tych algorytmach ewolucyjnych, tak, przy jakichś optymalizacjach globalnych, tego typu rzeczy, tylko że moim zainteresowaniem to było właśnie takiego stosowania tego w automatyce na przykład, albo w robotyce, właśnie planowanie tych ścieżek robotów, jakieś modele matematyczne opisywane właśnie sieciami neuronowymi, żeby potem można było sterować tym jakoś, lubiłem robić tym podobne rzeczy. No pytanie, czy bym się nie bardziej skomercjalizował przez te lata, bo wiadomo, wysyp AI i wokół czego to się teraz kręci, więc ciekawe, czy bym nie zmienił w trakcie preferencji, w czym to stosować, ale myślę, że gdyby nie to, to na pewno bym był przy tym, tak, no bo miałem duże plany z tym związane i to, że tego teraz nie robię, to jest tylko wypadek przy pracy, tak, z którego no się cieszę, ale wyszło to zupełnie przez przypadek. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że to wygląda zupełnie inaczej.
No dobra, a co robisz, gdy nie pracujesz? W ogóle, jeżeli jest taka chwila, może masz jakieś ciekawe hobby, o którym chciałbyś nam powiedzieć?
To tak, obecnie to dzieci, tak? No jednak dzieci pochłaniają dużo czasu, więc jest z tym różnie. Zanim miałem dzieci, to dużo sportu uprawiałem, tak? Przeróżnego i zespołowe, i bieganie, i tak dalej. No, lubiłem przy tym spędzać czas i trochę tam bawiłem się w muzykę, ale bardziej bawiłem, typu granie na różnych tam instrumentach amatorsko i dla zabawy. Obecnie, tak jak mówię, no jednak dużo czasu, jak się nie pracuje, to się skupia człowiek na dzieciach, ale próbowałem trochę grywać w szachy i cały czas trochę grywam w te szachy. Natomiast problem z szachami, są dwa problemy z szachami. Po pierwsze, no jeśli chce się grać dobrze w szachy i jak najlepiej optymalizować tą swoją grę, to trzeba dużo myśleć. W momencie, kiedy ja siedzę i 8 godzin czytam kod i myślę, to potem przychodzę o 21, żeby sobie zagrać rundę szachów i ja już nie jestem w stanie myśleć i ta gra wygląda źle i taka moja ta wewnętrzna ambicja, no bo researcherzy zazwyczaj są ambitni i chcą wszystko robić jak najlepiej się da, no to potem źle wpływa na moją psychikę, że po prostu jak nie idzie po myśli. Ale no to trochę przy tych szachach dłubię cały czas, mimo tego, że brakuje, bardziej to robię rekreacyjnie. Kiedyś starałem się mocno rozwijać na zasadzie, że ćwiczyć, robić jakieś zadania, te taktyki ćwiczyć szachowe i robić to jak najlepiej, a teraz to już po prostu tak robię to luźno, żeby sobie rozegrać dwie szybkie partie i zapomnieć, co tam się wydarzyło w trakcie.
I powrót do researchu.
I powrót do researchu następnego dnia.
Ja powiem tak, wiesz co, jak już za twojego życia zostaną opracowane technologie klonowania, to po prostu sklonujesz się tam z 6 razy. Jeden będzie grał w szachy, drugi będzie biegał, trzeci będzie zajmował się AI-em, tak, z pożytkiem dla ludzkości. Tak. Na jakim systemie pracujesz na co dzień, powiedz nam pod koniec?
Znaczy ja generalnie sam to na Linuxach pracuję głównie, tak, staram się używać Linuxów. Wiadomo, że ja jak robię research, to dużo na Windowsach i też no to wtedy wchodzi w grę wirtualizacja, więc właściwie no moim podstawowym systemem zazwyczaj jest Linux, ale większość pracy ostatnio wykonuję na Windowsach, no bo większość tego software'u, który ja badam, to działa na Windowsie, no więc wirtualizacja i właściwie tak to można ująć, tak, główny Linux, a potem to już co trzeba.
No i doszliśmy do końca i pytanie, które już nawet nasi słuchacze domagają się, żebyśmy wrócili do tego competition. O ile pamiętam, Adam na razie wygrywa z Atari. Ostatnio żeśmy się śmieszkowali na ten temat. I Commodore czy Atari? To jest to pytanie, które definiuje naszych gości, więc czekamy na twoją odpowiedź.
Trudne dla mnie bardzo pytanie, bo już jestem z takiego pokolenia, że tłukłem dużo w Pegasusa i mało miałem do czynienia. Ja powiem Commodore dlatego, bo miałem kiedyś do czynienia, tak, ze dzieciaka. Tak, spotkałem się, coś tam zagrałem, chyba jakaś taka gra z karaty była, czy coś takiego. Więc miałem kontakt z Commodore. Z Atari nie przypominam sobie, albo nawet może nie byłem świadomy, tak, jako dziecko, że miałem, więc pada na Commodore z mojej strony. Ale jak miałbym wybierać, to Pegasus, no bo to moje dzieciństwo.
Ale dobrze powiedziałeś, że ci, co mieli Atari, to tak nieświadomi trochę mieli. To, ale wydaje mi się, że drogi Adamie, po tej deklaracji jest remis znowu.
Ja tego nie powiedziałem, że to oni byli nieświadomi, ja byłem nieświadomy.
Dobrze, on po prostu jest taki... Ten tam jest taki złośliwy czasem, szczególnie jak przegrywa, tego boli i wtedy z wątroby tak mu wychodzi.
Dzięki spokojnie. Piotrze za to, że wybrałeś Commodore. Rozliczymy się po podcaście.
Nie ma sprawy.
My też się rozliczymy. Piotrze, dziękuję ci bardzo za czas, który nam poświęciłeś i naszym słuchaczom. Trzymamy kciuki za twój research, dzięki któremu wszyscy stajemy się troszeczkę bezpieczniejsi, bo to w końcu twoje bugi też są patchowane i my używamy tych systemów, więc za to też ci jesteśmy wdzięczni, że redaktorzy mają bardziej pod górkę dzięki temu, co robisz i co robi twoja firma. Także trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i mamy nadzieję do zobaczenia wkrótce przy jakiejś okazji, na przykład, nie, może na OmyHacku się uda.
Mam nadzieję, że się uda, więc dziękuję bardzo. Była dla mnie przyjemność z wami tutaj rozmawiać. Mam nadzieję, że było w miarę ciekawie. A jeśli ktoś będzie miał zawsze jakieś pytania, to właśnie czy na OmyHacku, czy gdzieś zawsze można mnie złapać i spróbować zapytać. Dopóki nie będzie wchodziło w grę NDA, to będę mógł odpowiadać.
Słuchajcie, jak zobaczycie na OmyHacku taką osobę, która jest oblegana przez ludzi i tak idzie w takim wianuszku, to będzie właśnie Piotrek.
No już nie przesadzajmy może, no ale...
Zobaczmy, zobaczmy. Nie bądź taki skromny. Już taki. Nasze narodowe złoto, tutaj tyle nagród. On cały czas skromny.
Dobrze, że takie światło jest, że nie widać, że się tutaj rumienie trochę.
No troszkę widać, no ale dobra, to się zretuszuje potem.
Okej, okay, no, szkoda.
Dzięki wielkie, raz jeszcze spokojnego wieczoru i do zobaczenia.
Dzięki wzajemnie.
Dzięki, Piotr.
Dobranoc. Cześć.
A my na moment jeszcze wracamy do podsumowania, czyli przypominam, jeżeli chcecie na UmayHacka, to kod zaufana 15 daje 15% rabatu. Zapraszamy serdecznie. A zapraszamy także na Discorda zaufanej, discord.gg/zaufana. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest, to jest to okazja, żeby dołączyć. A ja zapraszam do Klubu Bezpiecznika, który do 30 września do 23.59 w sprzedaży z3s.pl/klub. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć do zobaczenia za tydzień o 21, ale konwerter PowerPointa do StreamYarda uciął mi 21, więc
ja powiem myślę, wam że to paszczowo. Piotrek coś nabroił.
Zrobił exploita na mojego PowerPointa? Tak, nie.
No cię tam śmieje.
Mam nadzieję, że zrobił backup i się podzieli, jakby trzeba było. No dobra, słuchajcie. To jest moment, kiedy chyba zamykamy tę audycję i widzimy się za tydzień, ponieważ teraz już co tydzień, co najmniej do UmayHacka, a pewnie jeszcze troszeczkę dłużej pociągniemy. Gości nie brakuje, mamy zaplanowane już, będzie wesoło.
Tak, wracamy na pełnej tak zwanej, więc jeszcze będziecie mieli nas dość.
Do jeszcze Stefana. Mój siedzi pokój obok i po prostu no, nie przyszedł. Dobra. Stefan jest? Jest. Możemy zamykać. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Bye.
Na razie.
Rozmowa kontrolowana.